Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie o książce Teatr Wybrzeże w latach 1996-2016, publikacji, która upamiętnia dwie dekady historii Teatru Wybrzeże, ale też w szczególny sposób i nie bez szczególnego powodu upamiętnia dwie niezwykłe postacie gdańskiej, trójmiejskiej, polskiej, a może w ogóle teatrologii, czyli profesora Jana Ciechowicza i dr Joanny Hojkę. O tej książce porozmawiamy z Katarzyną Kręglewską i Barbarą Świąder-Puchowską. Odwiedzi nas też Dorota Lipińska z polskiej sekcji IB goszczącej na drugich gdańskich targach książki, a więc o literaturze dla tych najmłodszych czytelników porozmawiamy. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Pani Dorota Lipińska z polskiej sekcji IB przybyła do Gdańska na drugie gdańskie targi książki.
Dzień dobry, witam Państwa. Witam. Tak, dokładnie.
No i jak tam jest? Bo dzisiaj jeszcze do 17 można wasze
dzisiaj
inne stoiska odwiedzić.
Dzisiaj jeszcze do 17, za nami dwa dni targowe, no i dzisiejszy już prawie też za nami. Targi w Gdańsku myślę, że są ogromnym sukcesem i dla organizatorów, i dla nas wystawców. Począwszy od tego, w jakim miejscu się odbywają, bo w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, która gwarantuje fantastyczną przestrzeń i tło dla tych książek, ale też są wspaniałe, dlatego że ludzie, którzy odwiedzają targi, są faktycznie bardzo zainteresowani książkami. Przychodzą nie po to, żeby tylko poprzeglądać to, co jest na półkach, ale żeby porozmawiać o książkach. Także jesteśmy zachwyceni, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu.
No to i my bardzo chętnie porozmawiamy o literaturze dla dzieci.
dla dzieci i młodzieży.
I młodzieży w drugiej części salonu artystycznego. Tymczasem o książce Teatr Wybrzeże w latach 1996-2016, zjawiska ludzie przedstawienia. Mówiliśmy już o niej krótko przed promocją tej książki, która też miała charakter szczególny, ze szczególnego powodu. Doktor Katarzyna Kręglewska, doktor Barbara Świąder-Puchowska, witam serdecznie. Redaktorki tej książki, ale pierwszą i główną redaktorką jest...
Tak,
trzeba powiedzieć. Joanna Puzyna-Chojka, która odeszła od nas tragicznie ubiegłego lata. A książka jest też dedykowana pamięci profesora Jana Ciechowicza, ponieważ jest plonem, nie tylko dlatego na pewno, ale też ponieważ jest plonem sesji naukowej, którą oni oboje jeszcze organizowali. Więc takie szczególne wydawnictwo i też domyślam się, że dla pań szczególna praca, bo po tych dwóch tragicznych śmierciach, po tej ogromnej stracie ludzkiej po prostu, ale też dla naszego całego środowiska, dla naszej całej społeczności i dla teatrologii Uniwersytetu Gdańskiego i w ogóle polskiej teatrologii, kończyć pracę po nich.
Znaczy, witamy bardzo serdecznie. To było pod wieloma względami przedsięwzięcie trudne, bolesne i takie zupełnie nieoczekiwane. I w zasadzie chyba mogę w imieniu naszej społeczności właśnie takiej teatralnej powiedzieć, że w ogóle byliśmy przez jakiś czas bezradni wobec całej tej sytuacji, że właściwie nas to wszystkich przytłoczyło, ale stwierdziliśmy, że to, co możemy zrobić i co trzeba zrobić, to właśnie spróbować dokończyć, spróbować domknąć pewne rzeczy i oddać też w jakiś sposób, no, górnolotnie mówiąc, hołd, tak, tym niezwykłym zupełnie osobowościom, bo oprócz tego, że oni rzeczywiście byli świetnymi specjalistami, byli obydwoje badaczami i praktykami, którzy rzeczywiście, szczególnie Joanna, wchodzili w ten teatr bezpośrednio, byli bardzo widoczni, bo często badacze po prostu są takimi raczej szperaczami bibliotecznymi, nawet teatrolodzy, szczególnie historycy, ale oni byli cały czas i wszędzie. Bez nich spektakl się w zasadzie nie zaczynał. Profesor Ciechowicz zawsze gdzieś tam z przodu, zawsze widoczny, słyszalny, Joasia lekko spóźniona zawsze, prawda?
I obydwoje byli rekordzistami na swój sposób, bo o ile Joanna potrafiła jednego dnia obejrzeć spektakl na północy i na południu Polski, to profesor potrafił dwie premiery jednego wieczoru obejrzeć.
A potem jeszcze meczu kawałek. Także oni byli naprawdę takimi wyczynowcami, ale też po prostu świetnymi ludźmi, niesamowitymi, barwnymi ludźmi. Także to, co mogłyśmy z Katarzyną zrobić, zostałyśmy zresztą do tego wyznaczone w zasadzie, poproszone o to, żeby usiąść nad tym materiałem. Zresztą brałyśmy udział obydwie w tej sesji, w tej konferencji, to właśnie dopiąć to. I oczywiście dedykować to obydwojgu, którzy tę sesję wspólnie stworzyli. Joanna była odpowiedzialna za koncepcję, profesor czuwał nad opieką naukową całości. No i jeszcze po drodze nam się jeszcze kolejne smutne postscriptum dopisało, bo śmierć prezydenta Adamowicza, tak, który jakby współtworzył niejako też ten tom, ponieważ miasto Gdańsk, głównie miasto Gdańsk, obok innych mecenasów, którzy wsparli naszą książkę, tę książkę, po prostu materialnie wsparli.
I tutaj znajdziemy też jedne z ostatnich tekstów Joanny Puzyny-Chojki i profesora Jana Ciechowicza. Joanna Puzyna-Chojka pisze o transformacjach Teatr Wybrzeże na tle przemian strukturalnych i można by się spodziewać najnudniejszego tekstu na świecie. Ona pisze o transformacjach ustrojowych i ekonomicznych w taki sposób, że ja to czytałam z wypiekami na twarzy, naprawdę. I wydaje mi się, że dzięki temu tekstowi po raz pierwszy zrozumiałam wiele rzeczy, których doświadczałam, towarzysząc Teatrowi Wybrzeże jako widz, krytyk, czy jakby to tam tego nie nazwać, przez lata. Także ta jej pasja nawet w takim temacie, wydawałoby się, który trzeba gryźć jak żelazo beton, to wszystko sprawiało, że to było szalenie z taką wielką pasją właśnie napisane,
tak,
prawda?
Tak, tak. Znaczy wydaje mi się, że pasja i Joanna to synonimy, prawda? Ona zresztą czasami aż za bardzo tę pasję w pewnych względach, które ja mówiłam, Asia, zostaw, to już naprawdę jakiś drobiazg, ale ona naprawdę była bardzo serio do wszystkiego podchodziła i z taką właśnie emocją i pasją pasją i potrafiła świetnie pisać. Po prostu, co tu dużo gadać. Asia była świetną autorką, świetną stylistycznie jest. I muszę powiedzieć, że ten tekst rzeczywiście jest bezcenny, bo on z jednej strony, owszem, porządkuje pewne rzeczy, bo tutaj ona, owszem, pisze interesująco, ale naprawdę porządkuje te zagadnienia, tak? Począwszy od tych ekonomicznych...
Tak, łącznie z odnoszeniem się do dzienników ustaw kontraktowych
prawnych,
i tłumaczeniem zmian.
Tak, a skończywszy na tej stronie artystycznej, bo tutaj mamy rzeczywiście ten moment, o którym ona pisze po 89 roku, to jest moment, w którym w całej polskiej kulturze i w ogóle rzeczywistości, a w teatrze szczególnie, bo teatr trochę tak kuleje nadal przez to, że te ustawy rozmaite nie zostały przez Izabelę Cywińską podjęte w pełni, to jest taka mieszanka właśnie i artystycznych kwestii, ekonomicznych i personalnych rozmaitych rozgrywek w tle, bo Joanna też o tym pisze, jak tam różne interesy, różne koncepcje się pojawiały. Ona to kataloguje wręcz, prawda, te różne pomysły, które w końcu nie weszły w życie. Niektóre całe szczęście, że nie weszły, ale pisze to rzeczywiście tak ciekawie, jak recenzje, prawda, prawie.
I mamy tutaj w tym tomie, składającym się z bardzo wielu tekstów różnego autorstwa, właściwie taką syntezę, czy panoramę może nawet bardziej, dwóch dekad Teatru Wybrzeże. I po lekturze, nie wiem, Andrzeju, czy też miałeś takie wrażenie, ja przede wszystkim uzyskałam taką świadomość, że tak naprawdę nie wszystko, ale jednak większość zależy od osobowości, talentu, siły, nie wiem, poglądów dyrektora. Bo to są... Teatr Wybrzeże Nazara na przykład, Teatr Wybrzeże Nowaka Macieja, Teatr Wybrzeże Adama Orzechowskiego, to są jakby kolejne etapy, kolejne formy istnienia tego teatru. Czyli można powiedzieć, że to jest historia różnych, nie wiem, no, dyrektur.
Raz bardziej, że tak powiem, udane, raz mniej udane. To jest wszystko zależy od kondycji psychicznej człowieka, który, jakich reżyserów zaprasza, jakimi twórcami się podpiera, no bo bez tego wiadomo, że możemy sobie wymyślić, dobrze, no to będziemy mieli taki repertuar, prawda, klasyczny tylko i wyłącznie. No i czasami coś się przejada w pewnym momencie. Coś, że tak powiem, nie pasuje do siebie. Trybiki nie zachodzą i stoimy w miejscu. Gramy, ale stoimy w miejscu, nie rozwijamy się.
Znaczy to jest rzeczywiście też taki zapis tego, jak teatr jest rzeczywiście czymś, co tak naprawdę jest taką konstelacją ludzką. Że budynek jest ten sam, prawda? Mało tego, nie zmienia się prawie nic czasami, bo tutaj niektórzy dyrektorzy wchodzą i wymiatają, przychodzą ze swoimi ludźmi i zespołami. Trochę pozamiatał Maciej Nowak, prawda? Tak. Natomiast nawet inni sporo. Trochę mniej zamiatają, jak na przykład Krzysztof Nazar. Natomiast poprzez swoją osobowość z kolei i styl pracy powodują rewolucję. Za każdym razem jest coś takiego. Ja pamiętam, że przeprowadzałam kiedyś rozmowę z Dorotą Kolak i ona mówiła o tym w przypadku właśnie zmian, których kilka w swoim życiu jako aktorka wybrzeżowa przeszła, że to jest zawsze właściwie stwarzanie od nowa teatru. I taka jest prawda, że ta osobowość reżysera właściwie definiuje na nowo tę scenę. Ja mam wrażenie, że tutaj w tej książce mamy, nie wiem, czy się Kasia zgodzisz, takie właściwie trzy kolory zupełnie inne teatru.
Tak. No też z perspektywy czasu jest taka pokusa, żeby jednak dokonywać jakiś syntez i ta historia się układa w pewne całości. Też pytanie, na ile my nie narzucamy pewnej interpretacji, ale rzeczywiście tutaj podtytuł naszej książki brzmi Zjawiska, ludzie, przedstawienia. I wydaje mi się, że w każdej z tych części poświęconej poszczególnym dyrektorom widzimy różnice bardzo duże między sposobem pojmowania w ogóle roli tej trójmiejskiej, chyba najważniejszej, największej na pewno sceny.
Tak.
Natomiast też chciałyśmy w pewien sposób być wierne tej koncepcji, która została nam po Joannie, tak? Koncepcji tej książki. I wydaje nam się, że udało się stworzyć rzeczywiście pewną całość, bo tak jak tutaj pani wspomniała o tym tekście na temat transformacji, na temat przemian ustrojowych, odrębna część książki dotyczy poszczególnych dyrekcji, no a też napisałyśmy taki krótki tekst relacjonujący dotychczasowe publikacje na temat Teatru Wybrzeże.
Może nie jest też taki krótki.
No bo i publikacji kilkanaście, prawda? Krótko. To jest kolejna z publikacji bardzo długi. rząd ważnych książek, które dokumentują, prawda, kolejne etapy, poszerzają, powielają, ale też... Tutaj chciałabym jeszcze przez sekundę zwrócić uwagę na te spektakle, nie na wszystkie, bo się nie da, ale myślę, że takim spektaklem, który jest dobrą próbką, jest H. Jana Klaty. Poprzez samą osobowość i osobę Jana Klaty, dzięki czemu my teraz patrzymy na H już chyba trochę inaczej niż wtedy, kiedyśmy oglądali to. I kiedy on tu w salonie tłumaczył nam o tych swoich skreczach mentalnych, a ja nie do końca rozumiałam, teraz niby wiemy, ale myślę, że spór trwa. Czy to było przedstawienie bardzo wybitne, prawda?
Tak,
czy nie
tak.
Słabe, czy mocne? Czy to był Hamlet w stoczni, czy stocznia dla
czy
Hamleta?
Stocznia dla Hamle, no, właśnie.
No właśnie. Pani Katarzyna Kręglewska pisała o Hamlecie w stoczni.
Jak to świetny tekst.
Jak pani myśli,
świetny,
jakby to na jakichś tak szalach położyć? Jaka konkluzja z tego po latach wynika?
To znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że wstyd się przyznać i to jeszcze na
publicznie,
natomiast ja nie miałam okazji zobaczyć H w samej stoczni, więc ja ten spektakl znam tylko z rejestracji telewizyjnej, zresztą bardzo dobrej, no i z recenzji, więc to też troszeczkę zmienia poziom odbioru.
To historyka trochę teatru.
Tak, ale myślę, że to sukces Klaty, sukces Hamleta, sukces Stoczni, no ale też sukces Wyspiańskiego w jakiś sposób, no bo wiemy, że Klata przygotowując swoją koncepcję inscenizacyjną właśnie sięgnął do notatek Wyspiańskiego i do tego założenia, że akcja Hamleta musi się toczyć zawsze w miejscu, które jest najważniejsze w danej sytuacji społecznej, politycznej. Stąd idąc tym tropem, tak jak Wyspiański lokował akcję Hamleta na Wawelu, tak, Klata postanowił, że to musi być stocznia, tak, no bo rzeczywiście na początku XXI wieku to miejsce było znaczące i już miało bardzo długą historię, także myślę, że tutaj samo znaczenie Stoczni Gdańskiej, ale też z drugiej strony teatr w przestrzeniach nieteatralnych jest zawsze czymś, co zwraca uwagę i robi wrażenie po prostu ogromne.
Znaczy ja się tutaj jeszcze przypisem małym do Kasi tekstu odniosę w ten sposób, że ja rzeczywiście z perspektywy, tak jak powiedziałaś, inaczej patrzę na ten spektakl, ale też już jako widz tego spektaklu, który obejrzałam ze 2 czy 3 razy w stoczni, zresztą miałam przyjemność być zaproszona, nie wiem czemu, ja akurat, do takiego zabawnego jury, które robiło nabór do wykonawców do Być albo nie być, tak, do monologu słynnego, który też Klata postanowił, jakby tutaj dekonstruując tekst, choć subtelnie, bo on tutaj nie wywala do góry nogami Hamleta, prawda, ale jednak postanowił ten słynny monolog oddać
amatorom.
Amatorom, tak, w ramach takiego niby takiej zabawy też znowu w casting. W każdym razie ja powiem tak, że to jest jeden z tych spektakli, który jest nośny znaczeniowo, on jest gęsty od znaków, on jest rzeczywiście, o nim się dobrze mówi, o nim się dobrze pisze, ale on nie działał. To jest ten problem, że rzeczywiście trzeba się zgodzić z recenzentami i ja wtedy jako widz to też odbierałam, że po prostu wszystko było dobrze, ale rzeczywiście ta stocznia pożarła ten spektakl. Po prostu zdominowała go i w zasadzie no, nie działało po prostu. Jako widowisko się nie broniło. Mimo pięknych momentów, mimo tego, że rzeczywiście no, jest coś takiego, że ta chemia się nie pojawiała, nie generowała się. Więc lepiej się ten spektakl wspomina, niż się go oglądało.
Ale tam jest problem, bo Nazarowy Hamlet też nie działał, wręcz mniej.
Znaczy, na mnie bardzo działał.
Działa.
Tu się, ja mogę nie zgodzić z kolei. Nie. No jeśli... ja należę do tej grupki, która
tak.
Rzeczywiście
ja się wymęczyłem
bardzo.
To był jedyny moment,
o...
wtedy była taka audycja, minął tydzień, myśmy właśnie z Joanną Chojką i paroma innymi osobami jeszcze, Ania Jęsiak, jeśli dobrze pamiętam, no kilka osób było, dyskutowały i to był jedyny, pierwszy i ostatni przypadek, kiedy po wyjściu ze studia usiadłyśmy w kawiarni i jeszcze dobrą godzinę dyskutowałyśmy o Hamlecie, właśnie tak, o Hamlecie Nazara.
Tam to i tak i nie, bo to nareszcie były... padło na premierze.
Tak. Tutaj jest to sugerowane, to... kto to powiedział, ale nie
my
jest napisane.
Zawsze wszyscy wiemy, słyszeliśmy dość dobrze, gdyż to był tak zwany teatralny szept.
Tak, a kto
rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, nareszcie, że to był jeden z takich dla mnie ważnych, generacyjnych, teatrologicznie wydarzeń. Rzeczywiście ten Nazarowy Hamlet, który, pomijając to, czy byliśmy po tej czy tamtej stronie jako odbiorcy, bo ja byłam bardzo po, ja byłam wręcz taką grupką fanowską, powiedziałabym, bo wiele razy chodziłam na ten spektakl. On po prostu rzeczywiście działał i dla mnie wtedy jako widza to nie było ważne, czy on się tam mieści w tym zapisie oryginału do końca i czy tam się bronią te poszczególne jego koncepcje interpretacyjne. Owszem, nie, niektóre były pod włos, pod tekst, ale on wyprzedził trochę też swój czas tym spektaklem, to, jak potem wszystko pokazało. Ale rzeczywiście...
No też czas Mirosława Baki wtedy właśnie.
Baka
Hamlet,
był
Ryszard
fantastyczny,
III,
Baka potem go bronił, mimo że też trochę wbrew sobie pewne rzeczy musiał tam robić. No i też wiemy, jak to kondycyjnie i zdrowotnie rozmaicie aktorzy u Nazara, prawda?
To można tu przeczytać. Bardzo
to
wiele rzeczy można
przeczytać.
Świadectw, fragmentów wywiadów, recenzji, opinii. Ja już tylko, bo niestety musimy kończyć tę część audycji i rozmowę o tej książce. Pozostaje lektura. Zapewniam, fascynująca. Chciałam jednym zdaniem wspomnieć, że Jarosław Zalesiński tu znakomicie, tak mi się wydaje, punktuje taki mit, chyba rzeczywiście troszkę nieprawdziwy, że było świetnie, dziko, nowocześnie, twórczo za czasów Macieja Nowaka, a potem nastąpiła stagnacja za czasów Adama Orzechowskiego. On dokładnie udowadnia, że jest, znaczy odwrotnie, że nie było tak fajnie, jak pamiętamy i że jest naprawdę dobrze. Ja bym chciała skończyć na tym, że jest naprawdę dobrze,
jest dobrze
za tej
tak
dyrekcji.
Dalej. Co najmniej tak.
Także jeszcze, bo to się kończy na 2016 roku, mamy już 2019. To będzie w kolejnych książkach.
Ciąg dalszy nastąpi.
Pod waszą redakcją. Bardzo serdecznie dziękuję. Barbara Świander-Puchowska, Katarzyna Kręglewska, Teatr Wybrzeże, 96-2016, zjawiska, ludzie, przedstawienia, nie tylko dla teatromanów. Dla każdego, kto bywał w Teatrze Wybrzeże przez ostatnie 20 lat, to jest znakomita lektura. Także zapraszamy do lektury, a za moment o książkach dla dzieci i młodzieży. Hey baby. Oh yeah. Come on.
Chłopaku, gdybyś wiedział o tym, jak wielkie we mnie są tęsknoty, więc może byśmy tak.
Baby, I've been extremely lonely lately. No girls around and I go crazy. So maybe we should try.
Fa la 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 la. Fa la 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 la.
You may say so.
Fa la 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 la. Fa la 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 la. The best sense.
You may say so.
Czuję, ty nic kolego nie pojmujesz.
Really?
Ja cała chyba eksploduję. Mm-hmm. A ty wciąż ani wzrok.
Lady, why don't you read my body language? The story won't be never ending. And one thing you should know. Whoa.
Fa la 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 la. Fa la 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 la. The best sense.
You may say so. And bizarre.
No rzucaj czar.
We are worlds apart.
Czy to żart?
I don't know how to act.
Spróbuj tak.
Fa la 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 la.
Oh, 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 oh. Fa la 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 la.
Fa la 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 la.
Fa la 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 la. La, 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 la. The best.
Salon artystyczny.
Trwają drugie Gdańskie Targi Książki. No właściwie to już powoli się kończą, ale jeszcze można zdążyć, bo do 17 jeszcze trochę
jeszcze
czasu na Ołowiance. Pani Dorota Lipińska z polskiej sekcji IBY tam na stanowisku trwała przez dwa dni i troszkę.
Trwałam i trzeciego dnia, czyli dzisiaj również, wyszłam po to, żeby dotrzeć tutaj do Państwa, a zaraz po audycji wracam na nasze stoisko numer 7 na targach, także jeszcze zapraszamy do 17 jak najbardziej.
To zapraszamy. Oczywiście tam, to wiemy z kolei od innych gości naszej audycji, można wypłukać trochę portfel, kupując książki, ale nie na tym stanowisku, tak?
Na naszym stoisku nie sprzedajecie. Tak. My mamy tą wdzięczną, myślę, bardzo rolę, że na naszym stoisku nie sprzedajemy niczego, w związku z czym możemy z absolutnym zachwytem opowiadać o tym, co mamy, zachwalać, namawiać, żeby ludzie oglądali, dotykali, przeglądali, czytali u nas, ponieważ nie jest to zobowiązujące. Natomiast może być o tyle niebezpieczne, że rzeczywiście mogą się zachwycić i zaraz potem pobiec do wydawców, przynajmniej tych, których książki akurat mamy, którzy są na targach i jednak te pieniądze wydać. Tak, targi są niebezpieczne.
To bardzo pozytywne niebezpieczeństwo jest.
Bardzo pozytywne, ale trzeba to sobie powiedzieć, niebezpiecznie jest wejść w ciągu tego weekendu do Filharmonii Bałtyckiej, ponieważ można oszaleć z zachwytu.
No tak. Ale jakie to jest ważne. Mogę wspomnieć siermiężną przeszłość,
oczywiście,
kiedy się zapisywało w kolejce i ja pamiętam małą księżniczkę, miała mi tajemniczy ogród, bo mama pracowała i tam taką kolejkę po książki zrobiono. No i one z przydziału były. Akurat dobre się trafiły, prawda? Ale inne już musiałam pożyczać po znajomych. Ogólnie był deficyt w książkach kiedyś dawno, dawno temu, a ja też mówię o klasyce. Natomiast teraz, wydaje mi się, jest tak przebogata oferta nowych rzeczy i z Polski, i z zagranicy, i jeśli chodzi o ilustratorów genialnych i autorów tekstu, że właściwie to no można oszaleć, ale wracając do tych pierwszych, ja do tej pory pamiętam poszczególne zdania, ilustracje, cały czas różne sceny tkwią we mnie jako w człowieku po tych iluś tam 10 latach. Jak ważne są lektury te pierwsze, lektury dzieciństwa, prawda? One ustawiają w głowie różne rzeczy na zawsze chyba już.
Ale to ja też wspomnę daleką przeszłość, bo moja mama była geografem, uczyła w szkole w Ogólniaku w Garwolinie i przez to może, prawda, te panie w księgarni troszeczkę inaczej ją traktowały, więc dostawała spod lady, taka wychodziła seria Pożyczalscy idą w świat. To też pamiętam. Natomiast moje pierwsze zetknięcie z książką, ja miałem wrażenie jako dziecko, że wszystkie książki są rysunki na czerwono, bo tak jakoś tak wychodziła. Farba czarna drukarska i czerwone rysunki.
Aha.
I dopiero później mnie oczarowała Pyza na polskich drogach Adama Kiliana, z rysunkami Adama Kiliana. To była taka pierwsza kolorowa książka. No i oczywiście słynny Szancer i baśnie Andersena.
Też miałam.
To było po prostu, to był kosmos jakiś.
Wszyscy mieliśmy. Tak.
I to jest aktualne, prawda? To chyba nie do przebicia akurat, jeśli chodzi o te książki. No, można różnie, ale...
Tutaj właśnie trudno by było odpowiedzieć. Nie wiem, czy nie do przebicia. Sama chciałabym powiedzieć, że nie, bo Świniopas i ilustracje Szancera i Andersen to była moja
Królowa
największa
miłość dzieciństwa.
No, z drugiej strony, teraz myślę, że jednak da się go przebić. I tych książek znakomitych jest tak dużo, że może się zdarzyć, że taki współczesny młody czytelnik wcale nie po Andersena sięga i po tego Szancera, tylko po coś zupełnie innego. Aczkolwiek saga rodu Pożyczalskich została wydana niedawno przez...
Powtórnie.
Także to kolejne pokolenie może się cieszyć tą lekturą.
Ale też tak sobie myślę, że Szancer jednak był baśniowy, ale bardzo dosłowny, prawda? A teraz ci ilustratorzy idą w takie metafory, takie skróty, są no, bardziej nowocześni, plastycznie chyba, prawda?
Na szczęście bywa różnie. Na pewno jest ten trend...
Ja się cieszę, że są różne pomysły.
Chodzi mi o to, że z jednej strony tak, jest teraz bardzo dużo takiej metafory w obrazie. Są bardzo uproszczone graficznie też te ilustracje, ale z drugiej strony mamy nadal taką Emilię Dziubak, której horror zdobył zresztą wyróżnienie w kategorii graficznej w tegorocznej edycji naszego konkursu, która raczej porównałabym do Szancera niż mówiła o takiej nowoczesnej grafice. Także jest bardzo duża różnorodność i to jest w ogóle taki moment nie tylko bardzo obfity, jeśli chodzi o dobre książki, ale też jeśli chodzi o młodych ilustratorów i twórców, których ja nie wiem, jak to się dzieje, że jest ich tak wielu i zaczynają być znani nie tylko w Polsce, ale też na świecie, zdobywają nagrody i są bardzo, bardzo popularni. Także to jest taki wspaniały moment dla polskiej ilustracji.
No, rynek się taki zrobił na książkę dla dzieci, dla młodzieży. wierzy, że te ilustracje też są potrzebne. No przecież kiedyś, ja pamiętam, nie wiem, nawet chociażby w panu samochodziku jakaś tam się mapa pojawiła, jakiegoś tam, prawda, jeziora, dwa, trzy rysunki, wszystko.
No, tak.
Także to są takie rzeczy.
Nie, no teraz to wszystko uwodzi i tutaj przed wejściem do studia panie rozmawiały, ja nie brałam udziału w tej rozmowie, razem z Katarzyną Kręglewską czy z Basią Świąder, o jakichś takich wielkich książkach dla dzieci, co to dziecko się schować może pod taką książką, że są takie wspaniałe. Co to jest?
Sporo, wydaje się, akurat rozmawiałyśmy o formatach i o tym, że sporo książek teraz wydawanych jest też w takich większych formatach. Przed wejściem do studia rozmawiałyśmy akurat o mapach Aleksandry i Daniela Mizielińskich, które są, w tej chwili już nie pamiętam, ale z ponad 20 wersji językowych już tej książki i jest to wielki sukces wydawnictwa Dwie Siostry. Natomiast tegoroczne, że tak nawiążę znowu do książek z ostatniego naszego konkursu, również z wydawnictwa Dwie Siostry mamy Nić Ariadny Jana Bajtlika, która jest książką w dużym formacie i są to mity i labirynty, to znaczy autor przeprowadza nas przez mity greckie poprzez kolejne labirynty na kolejnych rozkładach. Także pomysły też na książki są naprawdę zdumiewające i wspaniałe.
Książka dom, jak można się podniósłować. Nie, trochę przesadzam, ale polska sekcja IBBY przyznaje swoje nagrody, co już można było wywnioskować, słuchając tego, co mówi nasz gość. Wyjaśnimy w ogóle, czym tak naprawdę się zajmuje i co to jest ta IBBY, bo no, tak to brzmi, jeżeli słyszymy polska sekcja IBBY, że to jest dopełniacz, czyli jest jakaś IBBA i to jest jej polska sekcja. Nieprawda. IBBY to Y, to jest od słowa Young, nie, angielskiego, tak
to
pochodzi
jest,
ta
to
litera.
To jest od pełnej nazwy organizacji, czyli International Board on Books for Young People. I jest to organizacja założona po wojnie w latach 50. z inicjatywy pisarki i dziennikarki Jeli Lepman. Założona przez pisarzy, przez nauczycieli, przez wydawców. Dlatego, że uznali, że książka właśnie dla dzieci jest jedną z takich podwalin kultury w ogóle i może przyczynić się do tego, żeby wszystkim nam żyło się docelowo lepiej. I ta właśnie polska sekcja IBBY jest polską sekcją, takich sekcji narodowych jest ponad 70 w tej chwili. Natomiast co istotne, polska sekcja IBBY działa od lat 70, także 20 lat później mniej więcej niż w ogóle została zainicjowana ta organizacja. I w ramach tego stowarzyszenia, ponieważ jesteśmy w Polsce stowarzyszeniem, to też jest tak, że w różnych krajach, na różnych zasadach działają te sekcje. U nas jest to organizacja non-profit, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. I działamy wszyscy w ramach tej organizacji, w ramach wolontariatu i misji.
Aha.
Po prostu. Także utrzymujemy się ze składek członkowskich.
Sama pasja.
Mamy jakichś partnerów, sama pasja, dużo też pracy. Natomiast podkreślam to, ponieważ myślę, że to jest też ważne, przez to, że jak mówimy o organizacji międzynarodowej, może się wydawać, że jesteśmy taką, no właśnie, częścią, filią jakiejś wielkiej rzeczy. Tak jest. Natomiast my w Polsce działamy
samodzielnie,
tak
samorządnie.
Tak jak damy radę, często po swoich pracach etatowych, żeby zrobić coś dobrego na rzecz książki dziecięcej. I to, co robimy, to przede wszystkim zajmujemy się integracją środowisk profesjonalnie zajmujących się książką dla dzieci i młodzieży. Dbamy o to i staramy się propagować wysoko artystyczną i wartościową książkę. Także to jest ta nasza działalność, stąd też pojawiamy się na targach, a flagową działalnością polskiej sekcji IBBY jest nasz doroczny konkurs, który już od ponad 30 lat przeprowadzamy. Zawsze w grudniu odbywa się finałowa gala, wtedy też poznajemy laureatów i mamy dwie kategorie, graficzną i literacką. A w ramach tych kategorii, żeby było jeszcze trochę więcej, mamy książkę, nagrodę główną za książkę obrazkową oraz za ilustrację i koncepcję graficzną. Dwie oddzielne nagrody w kategorii graficznej. Natomiast w literackiej za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży. Mhm. Oprócz tego wyróżnienia i nominacje, docelowo jeździmy po całej Polsce z takim pakietem 20 książek, które zostały nominowane, wyróżnione i nagrodzone.
A do was się zgłaszają wydawnictwa, czy to wy szukacie?
Tak. Nie, do nas, znaczy może tak, my też trochę szukamy.
Bo
jeżeli wiemy, że jest jakaś książka, która nas zachwyca albo kogoś zachwyca i ktoś nam o tej książce też ją podpowiada, to odzywamy się do wydawnictw. Natomiast przede wszystkim wydawcy sami. sami zgłaszają się ze swoimi książkami. Konkurs jest bezpłatny, to znaczy nie trzeba ponieść żadnej opłaty, aby się do niego zgłosić. Także wydawcy zgłaszają się do nas sami. Mhm. To jest też tak, że może powiem, bo tutaj mówiłam o tej wolontaryjnej pracy, natomiast jeśli chodzi o konkurs, zatrudniamy wtedy profesjonalne gremia jurorskie, które w ramach kategorii oceniają te książki.
I to są walizki czy wagony książek tak co roku?
To jest sporo walizek. Tych książek przychodzi około 300 na konkurs. Także jest co czytać i jest co oglądać.
I jak było w ubiegłym roku? Bo to za 2018,
za
tak?
2018.
Były wręczone. Jeśli chodzi
Państwa,
o to,
poziom... jest bardzo trudno. Znaczy, może tak, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że ja później o tych książkach opowiadam. Także na szczęście nie muszę dokonywać wyborów. Natomiast myślę, że jurorom jest bardzo trudno i też to podkreślają co roku, że to jednak jest ciężka praca, bo chciałoby się jeszcze więcej. I z tego właśnie powodu, że chciałoby się jeszcze więcej, od jakiegoś czasu tworzymy listę BIS, która jest dostępna na naszej stronie, czyli takie książki, które nie zmieściły się w tej dwudziestce, ale jurorzy też zwracają na nie uwagę jako na szczególnie wartościowe.
Jakaś z tych książek zasługuje na to, znaczy wszystkie na pewno, ale o której pani by chciała powiedzieć? Jest coś takiego dla dzieci, co można pokazać, zaproponować?
O każdej. Natomiast powiem chyba o nagrodach głównych, zacznę od literackich. Za książkę dla dzieci otrzymał nagrodę Michał Rusinek i jego książka Jaki znak twój, wydana przez wydawnictwo Znak. I to jest książka, w której Rusinek, który już wiemy, że jest znakomitym poetą, więc to myślę, że możemy pominąć, stworzył bardzo ciekawą koncepcyjnie książkę, ponieważ wziął ten katechizm młodego Polaka, rozbił go na pytania i na każde pytanie udzielił w formie wiersza nowej odpowiedzi. I dla mnie osobiście była to bardzo wzruszająca książka, ponieważ wychowana na tym tradycyjnym katechizmie nagle usłyszałam to, co chyba wszyscy już wiemy, no to nie krwią i blizną, ale raczej tym, żeby uczyć się języków obcych, tym, żeby sprzątać po swoim psie, żeby być życzliwym dla innych ludzi. Także jest to taka książka, która w bardzo prosty i dostępny dla dzieci sposób opowiada o ich otoczeniu najbliższym, o ich życiu, pokazując, jaka tam jest wartość dla nas jako Polaków, ale też nie tylko Polaków, jako Europejczyków, jako w ogóle Ziemian.
No super, także, szkoda, że nie widać, super. Jak nam się tutaj głowy kiwają z Andrzejem, potakujemy, bo pięknie jest właśnie w ten sposób, chciałam powiedzieć, formować, nieładnie, spotkać się z młodym człowiekiem, który też jakoś sobie w głowie układa świat, prawda?
Tak,
i
oczywiście.
Dać mu parę takich propozycji. Może nie gotowych odpowiedzi, ale propozycji, żeby w ten sposób na to spojrzeć.
Tak, żebyśmy mogli budować swoją tożsamość nie tylko w oparciu o odpowiedź Polak mały, bo tam się jeszcze dużo więcej kryje. Mhm. Z kolei książka dla młodzieży i nagroda główna, książka Joanny Jagiełło, Jak ziarnka piasku, to wydawnictwo Nasza Księgarnia. Bardzo mocna książka. Książka dla starszej młodzieży, takiej 16+. Akcja dzieje się tutaj na Pomorzu, a inspirowana była aferą sopocką i stręczycielstwem dziewcząt. Także rzecz mocna. Zaczyna się też mocno, bo od samobójstwa jednej z dwóch przyjaciółek. Natomiast to z kolei książka, znowu, która mnie bardzo poruszyła, ale nie tylko dlatego, że tutaj opowiadam o tych najbardziej drastycznych rzeczach, więc też nie tylko to w książce znajdziemy. Natomiast książka pokazuje, jak myśli młoda dziewczyna, jak bardzo jest naiwna, jak bardzo jej brak doświadczenia nie pozwala na przewidywanie konsekwencji tego, co robi, a jednocześnie jak bardzo jest przekonana o swojej dorosłości i o tym, że jest wręcz odwrotnie niż w rzeczywistości. Także to była książka, która myślę, jest książka, która jest nie tylko dla młodych dziewczyn, ale też dla wszystkich nas, dorosłych kobiet, a na pewno matek dziewcząt, bo pozwala dotknąć tej siebie z czasów nastolęctwa, kiedy właśnie tak myślałyśmy. I teraz ta książka niestety, ale znowu nas do tego miejsca sprowadza. Także dla mnie była to bardzo trudna lektura, ale myślę, że potrzebna. A przy tym jest to świetnie napisana książka młodzieżowa, także to nie jest tylko dydaktyczna absolutnie lektura dla nastolatek, ale książka, która opowiada ich językiem o ich codzienności.
Jeśli dobrze pamiętam, bo przejrzałam tylko regulamin tej nagrody to jedno z kryteriów to jest właśnie to, na ile autorowi udaje się oddać sposób widzenia świata przez dziecko czy człowieka młodego. To jest szalenie trudne i szalenie ważne, prawda? Żeby nie przemawiać do czytelnika ex cathedra, tylko przeciwnie, próbować zrozumieć ten świat i nawiązać z nim kontakt na tym jego poziomie. To jest niebywała sztuka.
Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby to nie były książki. Ponieważ w ogóle z książkami dla dzieci i młodzieży jest tak, że piszą je dorośli. Rozmawiają o nich dorośli. No teraz też siedzimy tutaj w studiu sami dorośli. Natomiast ważne jest to, to, żeby te książki były właśnie dla dzieci i młodzieży. To nie może być książka, która jest napisana przez kogoś większego z takiego właśnie pułapu, że ja ci teraz powiem, jak to jest być nastolatką.
To a ty spróbuj zrozumieć.
Jest tym, żeby napisać książkę, którą przeczyta nastolatka i uzna, że ona jest o niej. Mhm. Tu ważna rzecz jeszcze, o której nie powiedziałam, a która przypomniała mi się teraz, jak pani powiedziała o kryterium nadsyłanych książek. To są książki z ostatniego roku przed kolejnym finałem i książki rodzimych współczesnych twórców. Także to też chciałam podkreślić, mhm. że są to polscy autorzy. Także Joanna Jagiełło z bardzo mocną książką i myślę, że bardzo potrzebną.
Dużo ich powstaje, jak mówi pani 300, to jak na jeden rok to jest dosyć mhm. spora liczba. Zastanawiam się, kiedy ludzie w jakim wieku przestają czytać, bo doniesienia o tym, o dorosłych, czytelnictwie dorosłych są dramatyczne.
Tak, są, natomiast no to jest taki moment, co roku tak naprawdę przechodzi ta dyskusja o tym właśnie, jak dramatyczne są wyniki czytelnictwa. Ja myślę, że to w dużej mierze zależy właśnie od tego, co robimy dzieciom. Bo my na tę książkę dziecięcą nakładamy często my dorośli jednak takie brzemię, że to ma być po coś. My sami czytamy dla przyjemności.
No, ale zgadzam się pani, że mnóstwo ludzi przychodzi na targi od
tak,
trzech dni.
Tak,
to co, mamy czekać 10 lat, żeby się dowiedzieć, że to czytelnictwo u dorosłych wzrosło? No bo rozumiem, że to wtedy gdzieś dopiero zaprocentuje.
No, to zależy. Czy musimy? Tak naprawdę musimy. Mówię, to zależy dlatego, że możemy sobie opowiadać, że za 2 lata będzie inaczej, albo za rok będzie inaczej. Natomiast prawda jest taka, że jest to proces bardzo długofalowy. W związku z tym to, nad czym teraz pracujemy, na co teraz pracujemy, przyniesie efekty. No może nie, chciałam powiedzieć, że za 10 lat to nieprawda. Myślę, że przyniesie wcześniej, ponieważ widać teraz już po tych dzieciach, które mają 8, 10 lat, czy 12, 15 nawet, że one już były wychowane właśnie w ciągu tych ostatnich 15 lat, kiedy ten rynek książki dziecięcej przeszedł nieprawdopodobną metamorfozę. Bo tak mniej więcej od tych 15 lat mhm. zaczęło się od Lilliputik wydawnictw, które wydawały tę bardziej wartościową, piękną książkę. Także już teraz zaczynamy widzieć efekty wśród młodzieży, która czyta. I owszem, oni nie zawsze czytają to, co my znowu dorośli chcielibyśmy, ale ważne jest to, że czytają w ogóle. Ten obieg rówieśniczy jest najbardziej interesujący.
Tym się trzeba chyba zarazić, nie?
Tym się trzeba zarazić, ale myślę, że też my dorośli niestety nie czytamy tego, co czyta młodzież. W związku z tym, jeżeli nawet oni czytają coś kiepskiego, gdybyśmy my znali ofertę wydawniczą, moglibyśmy powiedzieć, o super, interesuje cię to, to ja ci pokażę inną książkę, bo ona też jest o tym, tylko może ci się bardziej spodobać, bo jest lepiej napisana. Ale kiedy my nie wiemy, co można by było zaproponować, no to niestety nie mamy możliwości dialogu z młodym człowiekiem. Także to jest tak, że dopóki dzieci są małe, my czytamy dzieciom. Potem nawet, kiedy zaczynają już same czytać książki, one nadal są często jednak prostsze, krótsze, więc rodzice jeszcze trochę nadrabiają. A potem przychodzi moment, kiedy mamy młodzież. No i musimy
i
dokonać wyboru,
tak.
czy chcemy czytać te książki i interesować się tym, co nasze dziecko, czy nie.
Wiedząca to Iwona Borowska, to załatwia statystycznie 5000 Polaków swoim czytelnictwem, prawda?
No więc żyje. No, dla mnie to jest równie ważne jak jedzenie. Ale jeszcze chciałam, przepraszam, bo czas nam się kończy niestety.
To ja muszę jeszcze coś powiedzieć.
O ilustratorach coś trzeba chociaż przecież, prawda? Bo dlatego bierzemy książkę do ręki jako rodzice, wujek, ciocia tam.
Tak, słuchajcie, o ilustratorach. No tych ilustratorów jest tak dużo i tak wspaniałych, że też ciężko wybierać. Gdziekolwiek nie pójdziemy na stoisko dzisiaj w Filharmonii, zobaczymy wspaniałe książki. U nas nagroda za ilustrację i projekt graficzny z ostatniego konkursu trafiła do wydawnictwa Wytwórnia i do Roberta Czajki za projekt książki Wszystko widzę jaką sztukę. Była też o tym samym tytule wystawa w warszawskiej Zachęcie. Jest to książka, która właśnie pokazuje młodemu człowiekowi sztukę współczesną, a nagroda przede wszystkim za to, że niełatwo przedstawić sylwetki różnych współczesnych twórców w formie czytelnej, w pięknym layoutie, także to za to. Jeśli chodzi o książkę obrazkową, w tym roku Beneficio Krzysztofa Gawronkiewicza. Wspaniale wydane, pięknie wydana jest ta książka edytorsko, ale też niezwykle ciekawy, oniryczny komiks o podróży. Natomiast, tak skracam o tych nagrodach graficznych, bo muszę powiedzieć, że mamy jeszcze trzecią kategorię, do której myślałam, że dojdziemy później, bo będziemy mieć bardzo dużo czasu na to, a mianowicie za upowszechnianie czytelnictwa. To jest bardzo ważna dla nas i bliska naszym sercom kategoria, ponieważ co roku nagradzamy osobę prywatną lub instytucję, która działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Właśnie w tym roku nagrodę zdobyła Małgorzata Narożna, która prowadzi klubo księgarnię, Fika w Szczecinie. Jest niezwykle aktywną osobą. Prowadzi naprawdę tysiące różnych projektów i u siebie, i jeździ po całej Polsce, żeby te najlepsze książki dzieciom pokazywać i zarażać czytelnictwem. Także jeszcze ta trzecia kategoria też ważna, żeby o niej powiedzieć.
pasjonaci po tak. prostu.
Tak, to jest chyba to słowo, które najlepiej określa nas wszystkich związanych z książką dla dzieci i młodzieży. My wszyscy kochamy to, co robimy i kochamy te książki.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję. Dorota Lipińska, polska sekcja IBBY.
Dokładnie tak, dziękuję
Piękny
serdecznie.
Piękny znaczek pani ma, bukszpan.
Tak, taki zaprojektowany przez Nikę Jaworowską-Duchnińską, IBBY polska sekcja. I bukszpan z zającem szarmowatelem.
Buk tak jak książka po angielsku, szpan tak jak szpan po polsku, a zając nie wiem skąd, ale wygląda
to
bardzo...
to bukszpan, krzak wielkanocny.
Ja wiem, to też. Tak,
tak można powiedzieć, że to takie na czasie, Wielkanoc niebawem.
No. Więc możemy tak sobie też obdarować się takim znakiem i uśmiechem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
Małgorzata Ławnicka salon zrealizowała, a teraz już się przygotowuje razem z Krystyną Stańko do kolejnej audycji. Tak, tak. My też pozdrawiamy serdecznie, również słuchaczy Krystyny Stańko. Oczywiście wcześniej będą wiadomości o 15:00, czyli już za 4 minuty.